Teraz z kolei trochę zmieniamy argument. Rano było takie zaglądnięcie w serce, do tego, co się u nas w środku dzieje, tak? A teraz chciałabym się z paniami zatrzymać. Zawsze to wszystko od serca zależy, to prawda, ale o pewnych postawach zewnętrznych, które pomogą nam być na zewnątrz pięknymi i bardziej podobnymi do niepokalanej. Posłużę się podczas tego spotkania listem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Może któraś z pań ten list zna. Tak naprawdę ja ten list dostałam z waszego duszpasterstwa. I za co jestem niesamowicie wdzięczna, bo nie wiedziałam, że kardynał Wyszyński tak bardzo pragnął pomóc kobietom być pięknymi. Od środka i na zewnątrz. Był przekonany, że ratunek dla naszej ojczyzny zależy od kobiety. Od pięknej polskiej kobiety. Czyli w naszych rękach są losy ojczyzny. Nie tylko waszych rodzin, ale całej ojczyzny. Tak naprawdę to jest list do polskich dziewcząt. Ale kobieta zamężna też jest dziewczyną. Prawda? Wszystkie się czujemy w ten sposób. Nie będę go czytać od początku do końca cały. Wybiorę niektóre aspekty i tak razem trochę przedyskutujemy. Omówimy ten list i myślę, że nam też może pomóc w takich postawach zewnętrznych, żeby po prostu być przedłużeniem nieba w środowisku, gdzie jesteśmy. Tytuł tego listu: tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości. Wszystkie pragniemy kochać i być kochane. To jest to normalne. Człowiek jest stworzony przez Boga, który jest miłością. Bóg jest i jest miłością. Człowiek wyszedł od miłości i dąży do miłości. I zauważmy, że jak panie, no jeszcze przed znalezieniem tej jedynej miłości swojego życia, no każda szuka tej prawdziwej miłości, tak? Młode serca też szukają prawdziwej miłości. Ja też z siostrą szukałam prawdziwej miłości. My dwie odnalazłyśmy ją w takim stanie życia. Ktoś w małżeństwie, panie w małżeństwie. No, dziewczyny jeszcze niezamężne, jeszcze szukają, gdzie ta prawdziwa miłość dla nich jest. Ale i dla mnie, i dla pań, i dla dziewcząt podstawą tej prawdziwej miłości jest zawsze czyste serce. Dlatego na początku mówiłam o tym welonie Matki Bożej. Znak niewinności i czystości. Ale tak naprawdę każda z nas ma być niewinna i czysta w swoim stanie. Bo to jest wolą Bożą. Czystość jest twoim skarbem. Tak jest zatytułowany list. Do polskich dziewcząt z 27 lipca 1958 roku. Do rodziny wniesiesz przede wszystkim siebie. To jest twój posag. Ty sama i twoje serce. Ty sama i twoje serce jesteś posagiem waszej rodziny. A posag to jest to, z czego się korzysta, z czego się czerpie, z czego się mnoży, z czego się daje innym. Jeśli nie ma posagu, no to skąd zaczerpiesz? Co komu dasz? Czym się podzielisz? To już jest mój dodatek, komentarz. To, co wniesiesz, a jeszcze jesteś darem. Ty jesteś darem dla twojej rodziny. Uważaj siebie za dar. Czyli jesteś posagiem, jesteś cenna. Rodzina ciebie potrzebuje. Ale to, co wniesiesz, będzie takie, jaką ty jesteś. Czyste i nieskalane lub zbrukane. To znaczy, jak ja to czytam, nie mam na myśli żadnych brzydkich rzeczy, ale też wtopmy się w to, o czym była dzisiejsza mowa, nie? O czystej intencji i o święceniu chwili obecnej, nie? Czyli im więcej będzie czystości, czystej tej intencji, tej nieskazitelności w tym wszystkim, w tym robię, tym bardziej wszystko będzie piękniejsze. Szczęście twojej rodziny zależy od twojego posagu, czyli od ciebie samej. Dobrze wiesz, jak bardzo potrzebne jest rodzinie twoje miłujące serce. Ale tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości. I dobrze wiesz również, że aby zachować i ustrzec czystość, trzeba przede wszystkim ją uważać za skarb i czuwać, by tego skarbu nie stracić przez nieuwagę, lekkomyślność czy nieostrożne potknięcie. Czystość myśli, pragnień, działań. Czystość taka. No właśnie, że niej się można przyglądnąć. I dlatego trzeba wysiłku, ostrożności i dużej czujności, aby ustrzec swoje serce, zachować czystość i godność. Bo tak naprawdę to nasz egoizm też brudzi. Nasza miłość własna brudzi. Nasze samolubstwo brudzi. Wszystko to, co nie możemy powiedzieć, że taka jest niepokalana, to wszystko takie zabiera z nas tej czystości, zabiera tą czystość, nieskazitelność, tą przejrzystość też. Tym, co najlepiej ustrzeże i uchroni, jest twoje zachowanie i postawa. Twój sposób i styl bycia. To jakby mur obronny strzegący skarbu twego serca. Od skromności i godności twego zewnętrznego zachowania zależeć będzie wielkość twego serca. Dlatego dziś, najmilsze panie, w trosce o polski kraj i polski dom, zagrożoną godność kobiety. W trosce o polski kraj i polski dom, zagrożoną godność polskiej kobiety w walce o czyste serce polskich dziewcząt, zacznijcie krucjatę skromności. Krucjata skromności w codziennym zachowaniu i w stosunkach międzyludzkich. Zacznijcie nowy styl, pełen najwyższego wdzięku i kobiecości, prostoty, a pełen godności. Wiecie, co to znaczy ładny? To znaczy pełen ładu. Musicie być ładne. To znaczy uporządkowane, zharmonizowane we wszystkim. Uczucie musi być w harmonii z wolą i z rozumem, a wola i rozum zharmonizowane z naszą wiarą. I tak jest w życiu duchowym tak naprawdę. Tak jest w życiu codziennym. Cokolwiek robię, to nie pozwolicie kierować emocjami tylko. A niech wszystko będzie podporządkowane rozumowi. Żeby moja wola była prowadzona przez rozum. A rozum niech będzie podporządkowany Bogu. I to będzie takie rozważne i takie Boże działanie. Całe Twoje zachowanie zewnętrzne musi być wyrazem ładu wewnętrznego. Musi być ładne. Dlatego mówi się, żeby zadbać o wnętrze. Bo jak w środku będzie wszystko poukładane i w harmonii, to i na zewnątrz będzie wychodziło piękno. I zauważcie, ile razy się mówi, że jak ktoś jest piękny w środku, to jest piękny na zewnątrz. A czasami zewnętrznie bywają piękne osoby, ale coś tam od nich odpycha. Ile razy się zdarza, że no, jakaś ładna osoba znajdzie sobie brzydkiego człowieka. Ale zewnętrzna, w cudzysłowie, brzydota może być nawet pięknym. Bo no, nie to się liczy. Liczy się serce. I wy wiecie bardzo dobrze, że w życiu małżeńskim nie zwraca się później uwagi na otoczkę zewnętrzną, a na wnętrze człowieka. Bo później jest życie. Nie może się zdarzyć, by kobieta wewnętrznie piękna i ładna zachowywała się w sposób, bo taka jest moda. Jak święta Hiacynta z Łatwiny mówi, w kościele nie ma mody. Każda może narzucić i winna narzucić styl, żeby nie ubliżać godności piękna kobiety, ale ta uporządkowana jest pod piękno Matki Bożej. Ona jest naszym zwierciadłem. Musisz sobie nakazać taki styl uczesania, ubierania się, spojrzenia, gestów, jaki ci dyktuje twoje serce poddane rozumnej woli. Rozum, wola i wiara. To wszystko musi iść w parze. Według stanu, jaki obrałaś. Czyli to było takie twoje zachowanie się, twój sposób bycia. Teraz twój sposób mówienia. Nie wszystko jedno, jakim językiem przemawiasz w swojej rodzinie, jakim językiem przemawiasz do męża, do dzieci, do znajomych. Nawet do siebie samej, gdy cię nikt nie słyszy. Nie wszystko jedno, jakim językiem mówisz, gdy czegoś szukasz w pośpiechu. A zauważmy, że wtedy czasami nie, może nam się coś wyrwać. Albo jak łatwo się zniecierpliwiamy. Nie wszystko jedno, jakie słowa rzucasz martwym przedmiotom. Bo to też formuje postawę. Zobaczmy, po raz dziesiąty spadnie mi długopis na ziemię. No za pierwszym, drugim razem może podniosę z cierpliwością, prawda? Ale później już mnie może krew zalać, jak to się tak potocznie mówi. Ale i to nie wszystko jedno. Panować nad sobą to jest ćwiczenie i wielkie umartwienie. Słowo niegodne twych ust coś w tobie rzeźbi, zostawia ślad. Cenię twoje usta i słowa, zwłaszcza gdy zwracasz się do innych ludzi. Gdy one w innych coś mogą wyrzeźbić. Drogie Panie, w rodzinie naprawdę rzeźbicie wasze dzieci. Matka rzeźbi. Dzieci posługują się językiem, jaki słyszą w rodzinie. Jeśli uczą, widzą, jak rodzice tak odnoszą się między sobą, czy do starszych ludzi, to później dzieci to naśladują. I to bardzo dobrze wiecie. I im więcej będzie takiego czuwania nad naszym sposobem mówienia, tym bardziej to zostanie takie odbite na waszych dzieciach. W sposób bardzo taki, może nawet milczący bym powiedziała. Bo tak naprawdę to jest praca, czuwanie nad samym sobą, a to się odbija później w innych. Przypatrz się, jakie usta ma Najświętsza Panna w cudownym obrazie jasnogórskim. Przedziwnie dobre, spokojne, a raczej milczące. Jak kojące są słowa z tych ust, nikogo nie ranią, lecz goją. A są tak brzemienne, że do końca świata starczy ich treści dla wszystkich dzieci Kościoła. Pięknie by było, żeby rodzice zawsze tak wspominali później słowa: moja mama powiedział, mój tato mówił. No i żyli tymi słowami. Prawda? To, co od rodziców usłyszeli, czego się nauczyli. Od dziś w waszych ustach żadnych brudnych wyrazów, żadnych uszczypliwych komentarzy, których byście się wstydziły przed Matką Najświętszą. Zacznijmy czuwać nad językiem i w konsekwencji też nad naszą ciekawością. Bo nawet święte środowiska nie są uchronione przed naszą taką właśnie tą kobiecą ciekawością, która chce wszystko wiedzieć, wszystko usłyszeć, od wszystkich wszystko wyciągnąć, nie? Tak czasami, no właśnie, ku temu może aż za dużo chcemy wejść w niektóre sprawy, czy w sprawy innych, albo zajmujemy się sprawami innych, no i później to schodzi w obmowy, w plotki, w niepotrzebne osądy, a to rani i nie jest godne Matki Bożej. Także próbować wychowywać rodzinę, ale jednocześnie też tworzyć duszpasterstwo, żeby było jedną rodziną, zgodną rodziną, miłującą się rodziną, gdzie każdy chce dobra drugiego. Bo w języku włoskim na przykład powiedzieć komuś: kocham cię, są dwa sposoby. Albo powiedzieć ti amo, albo ti voglio bene. Ale ti amo z reguły to jest taka miłość właśnie między mężem a żoną, między narzeczonymi, między sobą. Ale matka do dzieci, czy rodzeństwo między sobą, powie zawsze ti voglio bene. Nie powie ti amo. U nas w Polsce nie ma tego rozróżnienia. Ale tam jest piękne, bo ti voglio bene dosłownie znaczy chcę twojego dobra. Nie ma większej miłości. W ten sposób się kocha. Bóg nas kocha na ten sposób. Chce zawsze naszego dobra, najwyższego dobra. A największym dobrem On wie, że to jest przebywanie wiecznie z Nim i z Matką Bożą. To jest największe dobro dla nas. No i właśnie my tego się musimy uczyć tu na ziemi. Chcieć dobra innych. Kochać bliźniego jak siebie samego. Kochać bliźniego jak Pan Jezus nas ukochał. Oddać życie za bliźniego. Ti voglio bene. Kosztem własnym. Czyli wszystko to, co może ranić. A słowami też możemy zranić. Bo obmową czy oszczerstwem możemy zniszczyć komuś życie. I później to jest ciężko naprawić, nie? Od dziś straż naszych ust powierzmy Matce Słowa Wcielonego. Czyli to jest takie drugie wyzwanie, nie? Niech ona czuwa nad moimi słowami. W domu, w pracy, w duszpasterstwie. Takie pilnowanie się. Żeby stanąć na wysokości zadania polskiej kobiety i tego, co Matka Boża ode mnie oczekuje, żeby być właśnie takim przekaźnikiem, tym lustrem, w którym odbija się jej postać. Błogosławiona, nie, sługa Boża, Teresita Quevedo miała takie zawołanie: Matko Boża, kto na mnie patrzy, niech Ciebie widzi. Wysoka poprzeczka. Kto na mnie patrzy, niech Ciebie widzi. Żeby też i o nas tak można było powiedzieć. I to nie tylko, kiedy inni na nas, zawsze. Idziemy dalej. Kardynał Wyszyński teraz skupia się. Twoje spojrzenie. Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od Twojego spojrzenia zależy bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój lub nawet życie. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i lewo. Tak, bo mogę spojrzeć na bliźniego z wyrozumiałością, z dobrocią, z cierpliwością, a mogę rzucać pioruna. Albo czasami w ogóle nie patrzeć, nie? Jak nam ktoś zaszedł za skórę, to zauważcie, pierwsza nasza reakcja to jest to, że nie potrafimy popatrzeć mu w oczy. Starajmy się z miłości do Boga pokonać też to takie nasze ograniczenie, nie? To, co nas boli. To nie jest łatwe. Ale Pan Jezus nie powiedział, że życie duchowe będzie łatwe. To jest zmaganie. Walką, mówi nam Pismo Święte, jest życie człowieka. Walką. A chyba największa walka to jest z nami samymi. Na co dzień. Włoski poeta Dante w Boskiej Komedii opisuje drogę przez czyściec. Prowadzi gospowita welonem ukochana Beatrice. Gdy na progu nieba uniosła welon i spojrzała na niego, Dante zdumiał się. W oczach Beatrice ujrzał Boga. Twoje oczy muszą głęboko patrzeć w oczy Najświętszej Matki, bo w nich najlepiej widać jej Syna. Gdy w nie się wpatrzysz, będą ludzie w Twoich oczach oglądali co Boże. I o to chodzi. Żeby ktoś, kto patrzy w nasze oczy, mógł powiedzieć: ujrzałem Matkę Bożą, ujrzałem Boga, ujrzałem niebo. Tak jak na początku mówiłyśmy, święta Bernadetta uśmiechnęła się, a kto na nią patrzył, na jej obliczu, widział tego, kogo ona widziała i to, co słyszała. Tak samo powinno być z nami. Bo przecież łaska Boża i Bóg, który w każdej Komunii Świętej do nas przychodzi, ma moc przemienienia nas w siebie. Czasami bywa, że mistycy mają takie łaski, że po prostu jaśnieją, że od nich bije światło. Ale taka łaska może się przydarzyć każdemu z nas. Niekoniecznie fizycznie widzialna, ale na pewno emanuje to piękno z każdego spotkania się z Bogiem. Kiedyś będziesz, czy może już patrzysz w oczy Twoich dzieci, zachowaj dla nich czystość i głębię Twojego spojrzenia. Naucz się patrzeć prosto i szczerze w oczy i serca ludzkie. Czystym oczom wszystko wydaje się czyste. Brudne spojrzenie jest jak zakurzona szyba. Wszystko w nim brudne i zniekształcone. I tu zauważmy, jak my patrzymy na bliźnich. Jeśli nasze nastawienie jest dobre, to wszystko jest dobre. A jak nasze nastawienie do tego człowieka jest złe, to nawet jeśli by coś dobrego zrobił, to i tak będzie złe. I to tutaj jest też bardzo takie ważne wejście w siebie i stanięcie w prawdzie. Co mną tak naprawdę rządzi, że tak, a nie inaczej oceniam? To jak ja patrzę, czy moje spojrzenie jest spojrzeniem Boga, czy moje spojrzenie jest spojrzeniem wiary, czy moje spojrzenie jest spojrzeniem miłości? Bo przecież Pan Bóg zawsze na nas patrzy z dobrocią, z miłością, z wyrozumiałością. Zawsze. Proście o takie spojrzenie, by się od Niego odmieniały serca. To co zrobiła święta Bernadetta? Najlepszą receptą na to jest właśnie naśladowanie i wpatrywanie się w Matkę Bożą. To przebywanie z nią. I taka książka, która może w tym pomóc, Życie w zjednoczeniu z Maryją. Ojciec Emil Newbert. Życie, jeśli nie znacie jeszcze tego, to polecam. Bo ta książka uczy, jak żyć w jedności na co dzień. Jak pozwolić się formować Maryi. Jak robić, żeby nasze myśli były jej myślami, jej uczucia naszymi uczuciami. Jej gesty naszymi gestami. Życie w jedności z Marią. Twoje gesty i ruchy. Spójrz na obraz jasnogórskiej matki. Na lewym ręku trzyma syna. Prawą przyciska do serca. Co oznacza ta ręka na sercu? Wskazuje na serce. Patrz w serce, miej serce. Ale równocześnie ona tego serca strzeże. Chociaż to serce jest niepokalane, Maria jakby trwoży się o nie. Musi je przecież zachować nienaruszone, nietknięte dla swojej jedynej, największej miłości, dla Boga, którego niesie świat. I tu jest też ważne zadanie dla nas i wyzwanie. Miej serce, patrz w serce, strzeż serca. Dla innych mieć serce na dłoni. Czyli z sercem podchodzić do wszystkich. Patrz w serce, czyli kieruj się sercem też. Nie uczuciami, ale sercem według miary Bożej. I strzec tego serca. Bo w serce to jest takie centrum miłości. Wasza miłość musi być całkowita, oczywiście dla Pana Boga na pierwszym miejscu, ale później dla męża, dla dzieci. I tego trzeba strzec, żeby ona była niepodzielna. Żeby nie było stawiania na równi z miłością do czegoś, a nie daj Bóg nawet do kogoś drugiego i dzielić te miłości. I wam potrzebny jest taki maryjny gest, taka, powiedzmy w przenośni, dłoń na sercu. Czy wszystkie twoje gesty i ruchy strzegą twojego serca? Czy może raczej rzucają jakieś wyzwania? Twoje zachowanie powinno skłaniać raczej do przyklęknięcia przed Tobą, niż do znieważenia Ciebie. To tylko od Ciebie zależy, czy ktoś przed Tobą uklęknie, czy Cię sponiewiera. To znaczy godność dziecka Bożego, trzymać go na poziomie. Szukaj szanować swojego stanu. To od Ciebie zależy, czy ktoś przed Tobą uklęknie. W sensie, tutaj jest przede wszystkim kardynał Wyszyński, zwraca się do polskich dziewcząt, tak? Żeby siebie szanowały, żeby nie były łatwe. No ale w gruncie rzeczy, Wy mamy też macie uczyć tego dziewczęta, żeby znały swoją wartość, żeby się nie równały z tym sposobem życia i postępowania, jaki teraz promuje świat. Wpatrzone w Matkę Jezusową, Matkę Pięknej Miłości, zacznijcie dzisiaj straż nad sercem polskiej kobiety. Jak się ubierasz? Moda. Nie wszystko jedno, jak będzie wyglądać wasz strój. Królowa Polski z Jasnej Góry ma suknię ozdobioną liliami. Czy do każdej swojej sukienki mogłabyś przypiąć lilijkę z szaty Matki Boskiej jako wyraz maryjnego stylu i mody? Współczesne niewiasty, nawet na tronie, często pokazują się publicznie niezupełnie ubrane. A przecież suknia jest po to, aby zasłaniać ciało, nie po to, aby je odsłaniać. Pamiętaj, masz serce, masz strzec tego serca. Aby to uczynić, musisz najpierw strzec swego ciała. Czy je osłaniasz? Czy jesteś zawsze naprawdę ubrana? Patrząc na modne sukienki, odnosi się wrażenie, jakby krawcowa zapomniała uszyć to, co najważniejsze. To już mówił Wyszyński w 1958 roku. To jest niesamowite. Ja wiem, że jestem tutaj w duszpasterstwie, gdzie raczej moda jest wyważona, ale czasami może nie zawsze, nie do końca, bo tutaj dochodzimy. Dekolty mogą być ładne, ale nie do pasa. Prawda? No i czasami musimy może uważać, nie? Że czasami dekolty, że są ładne, no ale w duszpasterstwie na przykład przychodzi się tutaj, ja wiem, że tutaj na przykład sprzątacie, prawda? Czasami jak się ma dekolt, nie zwróci się uwagi, to może się odsłonić coś więcej, jak sprzątacie, bo trzeba się schylić, trzeba się gdzieś obrócić, no żeby do każdy kąt zaglądać. I tu chodzi, my możemy się czuć dobrze w sukience czy w czymś takim, tak, ale nasz strój musi, w naszym stroju musimy szanować też drugą osobę. A na przykład w duszpasterstwie są też inni i też jest męska część. I nie zawsze, niekoniecznie tylko wasi mężowie. I miejmy na uwadze, jest dwóch kapłanów, młodych kapłanów, o których musicie bardzo dbać i bardzo uważać, strzec ich, żeby żadna z was przypadkiem nie stała się motywem jakichś problemów, o których nawet może nie będziecie wiedzieć i ich nie będziecie chciały, ale przez nieostrożność. To jest takie, no, ponieważ to ma być damskie spotkanie, to tylko dlatego pozwalam sobie o tym mówić, że czasami bywa, że po prostu nie zwracamy na to uwagi. I nie ma złośliwości w tym, i powtarzam, nie, absolutnie. Ale otaczając, to znaczy pracując w parafii, będąc w różnych grupach, no to w takiej niewinności, w takiej nieostrożności. Człowiek może to zrobić. Krótkie rękawy, to dalej kontynuuje Wyszyński. Krótkie rękawy też, jednak bez przesady. Niech przy sukience jeszcze coś z rękawów zostanie. Niesamowite. Pamiętaj, że sukienka cię okrywa, a nie odsłania. Te obnażające ubrania są nie tylko nieskromne, ale najczęściej także bardzo nieestetyczne. po prostu brzydkie. Ja to zawsze powtarzam, bądźcie eleganckie, a elegancja jest zawsze skromna i zawsze modna. Eleganckie. No i tutaj czasami trzeba uważać też na obcisłe rzeczy, rzeczy prześwitujące. No bo to wszystko też może jest ładne, może być suknia do kostki, prawda? Ale cóż z tego, jak później wszystko prześwituje? To co to? Albo stanę, no tu macie okno, tam macie, mamy okno, prawda? No i weźmy sobie, tu stoi kapłan, a tam pani rozmawia z kimś w prześwitującej białej sukience, że wszystko widać. No nie? No właśnie, na to trzeba uważać. I jeśli mamy bronić i walczyć o ducha Polski, to tak jak wy strzeżecie waszych mężów, jak potraficie ich bronić i co by się w was działo, gdyby wasz mąż, stoicie z mężem i widzicie, i żena coś takiego patrzy. Co? Czy by wam było przyjemnie? Na pewno nie. No właśnie, i o to chodzi. I musimy, uczymy się być jak Matka Boża, żeby być tym przekaźnikiem nieba, piękna. I to nam podpowiada Wyszyński. Bądź modna, ale nie bez granic. Bo o to chodzi, to znaczy w duszpasterstwie też musicie pokazać klasę. Dlaczego? Żeby, no właśnie, kto jest w tym innym świecie, powiedzmy to tak, nie? A to takie zakonnice chodzące, wszystkie na czarno, wszystkie na długo, wszystkie... Nie, to nie tak. Elegancja bardzo ważna. I moda też, ale nie bez granic. Moda także musi mieć swoje granice, mówi Wyszyński. To ty nadaj jej granice. Ty decyduj o długości twojej sukni, ty decyduj o wielkości twojego dekoltu, o długości twoich rękawów. Nie dopuść, aby moda ciebie ograniczała. Aby ograniczała twoją skromność i godność. Nie dopuść, aby moda ciebie kształtowała. To ty twórz modę. Nie jesteś lalką ani manekinem, by można było tobą dowolnie obracać. Jesteś żywym człowiekiem, kobietą Polką, dzieckiem Bożym. Żywym człowiekiem, kobietą Polką, dzieckiem Bożym. Macie być piękne, no właśnie, to chce powiedzieć Wyszyński. Według własnego stanu. Piękne dla męża? Ja z siostrą piękne dla Pana Jezusa? Co by to było, gdybym ja się uganiała? Siostra zakonna, prawda? I zwracała uwagę, co któryś ksiądz, jak na mnie popatrzy, no to kto wie, ile tych habitów bym musiała mieć, prawda? A tu jest tylko jeden, są dwa. Na zmianę, jak się jeden pobrudzi, to później zawsze jest ten sam. Prawda? No właśnie. No, zobaczcie, to jest absurd. Od razu sobie ten człowiek pomyśli. No ale tutaj też o to chodzi, o tą nieskazitelność. To tak jak z tymi... Nie wiem, czy pamiętacie w dzienniczku świętej Faustyny Kowalskiej. Czyta się coś takiego, że raz święta Faustyna przygotowywała wazon z kwiatami. Nie jest powiedziane, gdzie go niosła. W pewnym momencie ona ma ten wazon, trzyma te kwiaty i idzie i w progu jakiegoś pomieszczenia jej staje Jezus. I zadaje jej takie pytanie. Dla kogo są te kwiaty? Tym pytaniem święta Faustyna wszystko rozumie. Rzucam wazon na ziemię. Nie obchodzi jej nic, że się rozwalą. I leci do kaplicy i przeprasza Pana Jezusa. Bo po prostu to stanięcie Pana Jezusa uświadomiło jej, że miała subtelne przywiązanie do pewnej osoby. I te kwiaty niosła do pokoju tej osoby. No, czasami chcemy przystroić stół, na przykład, ja teraz strzelam, w tym refektarzu tam. A wiem, że tam jedzą księża, nie? Na czym mi bardziej zależy? To taka analiza naszych intencji. Żeby ksiądz mnie pochwalił, żeby zauważył, że to dla niego, czy dla Pana Jezusa. No i jak drga nasze serce? Chcę tylko zwrócić uwagę na taką... Pan Jezus chce całości serca i miłości. Wymaga od nas tego serca nieskazitelnego dla waszych mężów. Że wszystko ma drgać w tym sercu. Oczywiście, ja mówię, ostatni cel jest zawsze Pan Bóg, tak? Ale wszystko ma drgać dla męża. I ma żyć dla niego tutaj, nie szukać innego spodobania się, przypodobania. Bo to wszystko później dzieli. Dzieli też od Pana Boga. Czyli robić wszystko z miłości do Pana Boga. I to nas ustrzeże przed takim niepotrzebnym rozpraszaniem się. Jesteście drogie, bo jesteście dziećmi wielkiego narodu. Jesteście dziećmi Bożymi odkupionymi krwią Pana Jezusa. Jesteście dziećmi Matki Najświętszej, która na jasnogórskim obrazie ma oblicze dwakroć zranione za naród. Więc jesteście drogie. Czystości waszego serca nie sprzedacie za żadną cenę, bo nie ma takiej ceny na ziemi, która byłaby godna waszej czystości, która byłaby zdolna ją opłacić. Czystość kosztuje, stać was na to. Przypatrzcie się cięciom na twarzy jasnogórskiej pani. To rycerska pani, zna walkę i krew. Jesteście jej dziećmi, dziećmi jej rycerskiego narodu. Czystość kosztuje i to drogo kosztuje. To cena rycerska, cnota zwycięzców i ludzi odważnych. Tchórzów i wygodnisiów na nią nie stać. Trzeba nią walczyć, trzeba się nad nią nieraz napracować do krwi ciała i do krwi serca. Bo po prostu walka o wszystko, żeby było czyste, nieskazitelne, bez pęknięć w życiu duchowym, to jest naprawdę czasami takie męczeństwo kropla po kropli. Białe męczeństwo. Stać was na to, aby wprowadzić nowy obyczaj, nowy styl, nowy sposób zachowania się, godny, skromny, prawdziwie kulturalny. Styl, który wszędzie, który będzie strzegł godności waszego ciała i serca. Będzie strzegł rodzin i obyczaju narodowego. Wy pierwsze zacznijcie żyć tym nowym stylem. Stwórzcie go, wypracujcie, narzućcie go innym. A potem zażądajcie waszą własną postawą, aby w tym stylu i inni do was się odnosili. Zachowując się godnie, same będziecie miały prawo oczekiwać takiego zachowania od innych. Będziecie miały prawo żądać go dla siebie. To będzie wasz wspaniały maryjny czyn. Jestem zbyt słaba, pomyślisz, aby wytrwać w tych postanowieniach. Co zrobić? Jak na to zaradzić? Jest jeden sposób niezawodny. Złożyć całą siebie, swoje oczy, serce i dłonie w ręce niepokalanej. Wtedy nie działasz już ty, ale działa ona w tobie. Niech więc strzeże i prowadzi ciebie zawsze zwycięska pani. I to jest cały sekret. I na tym bym chciała zakończyć, żeby każda z was rozwinęła i żyła takim dziecięcym, taką dziecięcą postawą w stosunku do Matki Bożej. W niej szukała każdej pomocy, każdego wsparcia, każdej rady. I od niej oczekiwała wszystkiego. Większość z was jest mamami. No właśnie, to wiecie, jak jest z dziećmi. A dzieckiem w życiu duchowym jest się zawsze. Im bardziej się idzie do przodu, tym bardziej stajemy się dziećmi zależnymi od Matki Bożej. Mam nadzieję, że każda z was ma tą książeczkę. Jezus do serca mam. Jest? Jak nie, to ojca do księdza Grzegorza i później albo ja przyślę. W każdym razie, bo to może być taki przewodnik po codziennym życiu. I dzisiaj rano, tak jadąc samochodem, otworzyłam i mówię, potrzebujesz łask. Uciekaj się do Maryi, która ma ich pełne dłonie. Uciekaj się do niej z żywą wiarą, bez powątpiewania. Jeżeli wątpisz albo za mało ufasz, łaska się zatrzymuje, bo ona przedostaje się tylko kanałami wiary i ufności. O tą wiarę i ufność módlmy się codziennie. Pracujmy nad nią, żeby żyjąc właśnie w jedności z Matką Bożą, mnożyć jej uśmiech i jej obecność tam, gdzie jesteście. I tego życzę. Dziękuję. Ave Maria.